Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Zapraszam Państwa w lutym na targi książki patriotycznej. Za tydzień, 8, spotykamy się w Opolu przy ulicy 1 Maja 77, Hotel Veneda. Tydzień później, 15 lutego, spotykamy się w Kolonii w Niemczech Zachodnich. Podam Państwu w najbliższych dniach adres. 22 lutego spotykamy się w Radomiu w hotelu Gromada przy ulicy Narutowicza 9, a tydzień później w Brukseli, w hotelu, którego adres widzicie Państwo na plakacie i widzicie Państwo teraz napis. Oczywiście będzie do Państwa dyspozycji grono najznamienitszych polskich pisarzy konserwatywnych. Poza moją skromną osobą w charakterze organizatora Stanisław Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, Wojciech Sumliński, dr Lucyna Kulińska, Marcin Rola, Piotr Szlachtowicz, Piotr Heszen, w Radomiu dodatkowo Państwo Wielomscy, profesor Jerzy Robert Nowak, Stanisław Srokowski i wielu jeszcze innych. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Mam też prośbę, pobierajcie Państwo plakaty z zakładki Społeczność, reklamujcie, udostępniajcie, zawiadamiajcie swoich znajomych w tych miastach, żebyśmy w tak zacnym patriotycznym gronie mogli spotkać się w jak najszerszym gronie. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań-odpowiedzi. Bożena Z. 2386. Witam serdecznie. Moje pytanie. W latach 90. i 2000. w telewizji dużo mówiło się o porwaniach młodych kobiet, jak również porwań dzieci. Dużo się o tym mówiło. Od kilku lat nie słychać nic na ten temat. Ciężko mi uwierzyć, że ten proceder nie istnieje, szczególnie, że często słyszy się o zaginięciach młodych kobiet, jak również dzieci, a w mediach nigdy się o tym nie mówi. Wiele spraw związanych z zaginięciem jest niewyjaśnionych, jak i wiele morderstw młodych kobiet jest wiele niewyjaśnionych. Dlaczego od kilku lat nic się nie mówi o tak poważnym problemie? No proszę Pani, jak chodzi o porwania dla okupu, które były głośne w latach, na przełomie lat 90. i 2000, na przykład porwanie Olewnika, czy porwanie Eweliny Bałdygi, to za tym stał wyspecjalizowany gang, tak zwany gang obcinaczy palców, i członkowie tego gangu już siedzą w kryminałach i odbywają wyroki wieloletnie, tam szef tego gangu tam kilka dożywociów dostał. I to dlatego okres tych porwań, wydaje mi się, 2005-2006 rok już dobiegł końca. Natomiast teraz, po latach, mamy problem z zupełnie innym typem porwań. Pierwszy rodzaj porwań, z jakim teraz się mierzymy, to są te tak zwane, w cudzysłowie, zaginięcia młodych kobiet. To często jest pokłosie gangów, no, z krajów odmiennych nam kulturowo, kiedy te kobiety są sprzedawane, prawda? Jest taki proceder na świecie, że młode kobiety dostarcza się do bogatych domów tam, biznesmenów w różnych krajach o kulturze prawnej odmiennej od europejskiej. Drugi taki proceder to są uprowadzania w ramach diaspor, na przykład w Polsce. W tych środowiskach imigranckich z krajów dawnego Związku Radzieckiego jest popularny taki proceder uprowadzeń żon i dzieci jako zakładników za rozliczenia finansowe, jak na przykład ktoś w takiej wschodniej diasporze komuś zwleka z oddaniem pieniędzy, no to się mu zabiera żonę albo dziecko. No nawet się ich dobrze traktuje do czasów, kiedy te pieniądze odda. Także tak ten proceder się teraz zmienił i pewnie jeszcze będzie ewoluować wraz z wzrostem poziomu imigracji. Krzysztof 1981 Białystok. Czy może ujawnić Pan więcej szczegółów rozmowy z Mencena z Morawieckim? No wie Pan, ja to, co miałem na ten temat do powiedzenia, to powiedziałem, bo ja słyszałem tam fragmenty różnych taśm z nagraniami Mencena zrobionymi z ukrycia z politykami PiSu, ale nie mam ich, nie dostałem ich, więc nie mogę ich po prostu ujawnić. No były tam groźby, że jak Mencen nie będzie działał tak, jak mu zagrają, to Komisja Nadzoru Finansowego może wszczynać mu kontrolę na jego spółki giełdowe, które prawda, i te kontrole mogą tam doprowadzić do wyników takich, jak trzeba. Reasumując, to było takie uderzanie, takie, prawda, no, zasada kija i marchewki. Bądź tutaj, Sławeczku, grzeczny, bo jak nie, to uruchomimy cały aparat państwowy, żeby ci zniszczyć biznes. A grzeczny to znaczy graj na PiS. Jak się potoczą losy trzech panów z Konfederacji Korony Polskiej, Włodzimierza Skalika, Andrzeja Zapałowskiego, Romana Frica? Czy zostaną również usunięci z Konfederacji jak Grzegorz Braun? Ja myślę, że to się rozstrzygnie po wyborach prezydenckich, bo po wyborach prezydenckich będzie wiadomo, czy liderem Konfederacji będzie Mentzen, czy liderem Konfederacji będzie Braun, bo tu nie ma innego wyjścia. To Konfederacja albo popłynie w stronę Brauna, albo popłynie w stronę Mentzena. I jeżeli tak się zdarzy, że Braun będzie miał bardzo niski wynik wyborczy, to oczywiście naturalnym liderem będzie Mentzen, co nie będzie dobre, bo dla części środowiska, właśnie dla braunistów, Mentzen jest niestrawny, a ja też za nim niespecjalnie przepadam, szczerze mówiąc, i to może doprowadzić do jakiegoś rozłamu. Natomiast jeżeli Braun wygra wybory, a moim zdaniem, znaczy wygra w sensie takim, że będzie miał lepszy wynik od Mentzena, to, a tak mam nadzieję, że będzie, to wtedy Braun będzie naturalnym liderem na szefa no, tej partii tak naprawdę jedynej opozycyjnej wobec systemu, czyli Konfederacji Korony Polskiej, bo akurat znacznie mniej zwolenników Mentzena nie trawi Brauna niż zwolenników Brauna nie trawi Mentzena, także tak to widzę. A co się tyczy tych panów, trzech, których pan wymienił, no to automatycznie, jeżeli okaże się, że wybory prezydenckie będą sukcesem Grzegorza Brauna, no to oni zostaną tam, a jeśli będzie to porażka Grzegorza Brauna, no to Konfederacja ich wyrzuci. Taki jest mój scenariusz na ten temat. Ceskra, co pan sądzi o kandydowaniu pana Grzegorza Brauna na prezydenta i komu pan dopinguje? Pozdrawiam. No to ja już to cały poprzedni swój przegląd tygodnia temu poświęciłem, tam mówię o różnych kulisach, także tam panią zachęcam do obejrzenia tego. Maciej Poli 77. Witam panie Leszku, mam jedno pytanie. Czy cała Konfederacja się dogada odnośnie wyborów prezydenckich? Myślę, że jako całość by mogli nieźle namieszać. Pozdrawiam serdecznie. No wydaje mi się, że nie, proszę pana, bo jakby się mieli już dogadać, to by się dogadali. Przecież miały zostać zorganizowany konwent, miały zostać zorganizowane prawybory, a nie zostały. Została odgórnie narzucona kandydatura Mentzena. No i na to się obraził wielce czcigodny Grzegorz Braun, który ogłosił swoją własną kandydaturę. Także no, mamy do czynienia na polskiej scenie politycznej z tym, że partia polityczna wystawia nie jednego, a dwóch kandydatów na prezydenta, co się, przyzna pan, nie zdarzyło w dziejach polskiej demokracji, no, ale myślę, że polska demokracja jeszcze nie takie rzeczy widziała. Ja myślę, że Konfederacja się scali po wyborach prezydenckich, tylko tak jak mówię, liderem Konfederacji będzie ten, kto osiągnie lepszy wynik, albo Braun, albo Mentzen. Wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że lepszy wynik zrobi Braun. Moim zdaniem Braun wykręci trzecie miejsce w ogóle w tych wyborach prezydenckich, no ale zobaczymy, jeszcze do wyborów sporo czasu, a zawsze przecież niech pan, panie Macieju, pamięta, że jest jeszcze Niezawisły Sąd Najwyższy, który na pewno się nauczył dużo na przykładzie Niezawisłego Sądu w Rumunii, który to unieważnił wybór pana Georgescu na prezydenta Rumunii. I tutaj może być tak samo, przy czym ja się zastanawiam, wie pan, jak tutaj tak rozmawiamy, czy Niezawisły Sąd Najwyższy w Polsce, a szczególnie ta izba, którą powołano właśnie do rozstrzygania wyborów prezydenckich, to dlaczego ona ma się ograniczać tylko o stwierdzenie nieważności wyborów na prezydenta w przypadku wygranego? Przecież ona może równie dobrze ogłosić, że nieważny jest drugi wynik, albo trzeci wynik, albo czwarty wynik i tak dalej. I tyle. Także będzie tutaj bardzo ciekawa rozgrywka. Jak to odmawiał towarzysz Stalin, że niezależnie od tego, ważniejsze od tego, kto wygrywa wybory, jest ten, kto liczy głosy, a jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto tworzy alternatywę wyborczą, bo wtedy niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze są one wygrane. I tutaj myślę, że wybory też będą wygrane. Ostatni z miasta. Co idzie, ale nigdy nie wraca? Co pan wie o sprawie Małkiewicza? Proszę pana, nie mam zielonego pojęcia o sprawie Małkiewicza. Pierwsze w ogóle słyszę, że taka sprawa istnieje. Dowiedziałem się od pana. Kyp 71. Co tak naprawdę myślisz o rozliczaniu złajdaczonej prawicy? No to jest kolejne hasło wyborcze, które się pojawiło, z którego nic nie wynika, bo to rozliczanie Zjednoczonej Prawicy wygląda tak samo, jak za czasów Zjednoczonej Prawicy wyglądało rozliczanie Platformy, prawda? To znaczy dużo krzyku, dużo tam agresji, dużo awanturnictwa, dużo pieniędzy wypłacanych komisarzom politycznym, udającym dziennikarzy, a rezultatów zero. Tak jak w czasach rządów PiSu nie posadzono na przykład Tuska za Smoleńsk, Komorowskiego za aferę marszałkowską albo za procywili, tak jak nie posadzono jeszcze innych tych geniuszy typu Nowaka na przykład za autostrady, bo to zrobiono mu jakąś sprawę, wydmuszkę, która się nie może skończyć. i tak dalej. Wszystko to było jedno wielkie nieporozumienie. No to to samo mamy do czynienia teraz. No pana Ziobrę tam chcą doprowadzać na komisję sejmową. On mówi, że ma broni, że się będzie bronił, także to jakiś zupełny absurd. No to państwo z dykty niestety. No i to zjawisko, które się będzie tak nasilać. No to są dwie gangi, które okradają Polskę już od 20 lat. Udają, że na siebie, że się wzajemnie zwalczają, a de facto w każdej ważnej dla Polski sprawie głosują tak samo. Michał Mroczek, 1999, a to już któreś pytanie, to już stały mój pytacz, także pozdrawiam pana Michała. Pytanie do pana Leszka. Kto podpuścił Brauna, żeby startował w wyborach prezydenckich 2025? Mi się wydaje, że to mógł Janusz Korwin-Mikkego podpuścić, bo Braun widać, że w 2024 roku nie miał wcale ochoty i chęci startować w wyborach prezydenckich, ale mogły Brauna podpuścić to inne osoby i nie ma się co oszukiwać, że wygra wybory prezydenckie Braun lub Mentzen, bo ani jeden, ani drugi nie ma szans na zwycięstwo i wygra niestety na pewno Nawrocki. Proszę pana, no Brauna nikt nie musiał podpuszczać, bo on jest człowiekiem samodzielnym intelektualnie i sam podejmuje decyzje. Natomiast współpracownicy mu taki start doradzali. No mnie też kiedyś zapytało zdanie, ja też mu powiedziałem, słuchaj, nie wahaj się ani sekundy, startuj. Więc nikt go nie musiał podpuszczać. Natomiast to, czy on wygra, to ja się z panem zgadzam, że na dzień dzisiejszy ja mu wróżę trzecie, czwarte miejsce, prawda? Ale to i tak będzie duży sukces środowisk patriotycznych w odzyskiwaniu Polski. Serek heterogenizowany. O, też mój stały pytacz, proszę. Witam, panie Leszku. Z mojej strony trzy krótkie pytania. Czemu nikt nie beknął jeszcze z PiS-u za COVID? 200 tysięcy nadmiarowych zgonów i cisza, nie ma tematu. Czy Koalicja Obywatelska, pana zdaniem, ruszy kiedyś ten temat, zanim stracą władzę? A może nie chcą tego ruszyć, bo sami przyklepywali łamanie prawa przez PiS w tamtym okresie? No wie pan, tutaj kłania się pierwsza zasada Konstytucji Republiki Okrągłego Stołu, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. No pan Niedzielski dostał w prokuraturze jakiś zupełnie śmieszny zarzut, tam ujawnienia jakichś danych osobowych, zamiast zarzutu przyczynienia się do zgonu ćwierci miliona Polaków, no bo rządzą raz jedni, raz drudzy i jak jedni się dorwą do władzy, to prawda, drugim zostawiają ochłapy, nikt nikogo nie rusza, nikt nikogo nie ściga, a Polska tonie. No to tak to wygląda i tu nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że cokolwiek się zmieni. Ostatnio wyłożył pan różnicę między PiS-em a Konfederacją. Czy widziałby pan możliwość zreformowania PiS-u i przerobienia tej partii na partię prawicową? Jest tam chociażby taka postać jak Dominik Tarczyński, który raczej pasuje bardziej do Konfy niż do PiS-u. Co on tam robi? Czasem się zastanawiam. No to wie pan, no niech pan go zapyta. Ja szczerze powiedziawszy niespecjalnie bym chciał z punktu widzenia sympatyka Konfederacji widzieć Dominika Tarczyńskiego w Konfederacji, bo wcale mi się nie podoba to, co on robi. Niespecjalnie też cenię Dominika Tarczyńskiego. Natomiast czy ja bym widział możliwość zreformowania PiS-u, żeby się stał czymś a la Konfederacja? No nie, bo nie ma żadnych punktów wspólnych, proszę pana. No PiS to jest partia postkomunistyczna, która przez lata udawała wielką partię patriotyczną, tam jednoczyła ludzi wokół haseł patriotycznych, a robiła coś zupełnie wbrew interesom patriotów, prawda? Na przykład PiS tam pięknie mówił o żołnierzach wyklętych sił powstańców warszawskich, ale z drugiej strony wprowadzał Zielony Ład, z drugiej strony tam traktat lizboński podpisywał rękami prezydenta Kaczyńskiego, więc no, nie ma punktów wspólnych żadnych, jakich ja nie widzę. No, jak pan widzi jakieś punkty wspólne programowe, no to niech pan znajdzie, niech pan mi przyśle, to ja się nad tym pochylę i tyle. No. Także poza tym cel główny PiS-u jest zupełnie inny niż cel Konfy, to znaczy PiS chce sobie żerować na państwie, nakraść się jak najwięcej, zapewnić ciepłe posadki samym swoim, a no Konfederacja ma jednak jakąś spójną wizję państwa, można się z nią nie zgadzać. Ja się tam w paru punktach też z kolegami z Konfederacji nie zgadzam, ale to nie zmienia faktu, że to jest jakiś program, jakaś wizja państwa, a w PiS-ie wizja państwa jest tylko jedna, kradnij ile się wlezie, to znaczy kogo pan by chciał, proszę pana, panie Serku, szanowny, tutaj w PiS-ie nawracać na program Konfederacji. No kogo? No Ziobrę z jego doświadczeniem w rozwalaniu sądownictwa, no Kaczyńskiego, prawda, intryganta, który jest, ma tylko oszalały pęd na władzę, no Macierewicza, wariata. No kogo? No niech mi pan powie, kogo konkretnie. 3. Być może dziwne pytanie, biorąc pod uwagę tematy poruszane przez pana, ale po ludzku mnie ciekawi pana stanowisko. Co pan sądzi o fenomenie UFO? W Stanach Zjednoczonych w tym kontekście dzieją się ostatnio bardzo ciekawe rzeczy. Proszę pana, no to ja pana rozczaruję, bo ja nie wierzę w UFO po prostu. UFO to jest taki temat zastępczy tam, jak się chce oderwać opinii, oczy, uwagę opinii publicznej od spraw ważnych, to można tam wrzucić jakieś rzekome odkrycie, że gdzieś tam jakieś ludziki z kosmosu lądowały. Także ja nie wierzę w UFO. No, jeśli pana to rozczarowuje, to przepraszam. Łukasz Jaszczuk, E1B. Dzień dobry. Mam pytanie. Co pan sądzi o panu Mateuszu Piskorskim, współpracownikiem świętej pamięci pana Andrzeja Leppera? Przesiedział jakiś czas w miejscach odosobnienia, ale nie udowodniono mu szpiegowania na rzecz Rosji. Oglądałem z nim kilka podcastów. Mega ciekawie się wypowiada i co najważniejsze propolsko. Niestety z powodu choroby nie mogłem dotrzeć na targi do Siedlec. Dlatego mam pytanie, czy przewiduje pan na ścianie wschodniej w najbliższym czasie targi książki patriotycznej? Może Biała Podlaska? Dziękuję i pozdrawiam. Biała Podlaska nie, bo to jest za małe miasto, ale jest zaplanowany Białystok, jest zaplanowany Lublin, chyba tam jakoś w czerwcu. Ja nie wiem, bo ja mam tą rozpiskę do końca roku już i po prostu nie pamiętam dat. Znam je tylko na 3-4 tygodnie do przodu, jak zapowiadam tutaj. Także niech pan, panie Łukaszu, obserwuje, subskrybuje mojego bloga, to będzie pan dowiadywał się z wyprzedzeniem o targach książki patriotycznej. A jeśli chodzi o pana Mateusza Piskorskiego, no to są antypody moich poglądów, to znaczy on ma poglądy zupełnie inne na sprawy geopolityczne, na sprawy bezpieczeństwa, no takie, że na przykład wyjść z NATO, żeby tam współpracować blisko z Rosją. Ja nie jestem zwolennikiem, znaczy ja nie jestem przeciwnikiem współpracy z Rosją, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, ale z NATO bym tak nie wychodził tak szybko, jak pan Piskorski chce to zrobić. No. Ja poznałem Mateusza Piskorskiego już wiele lat temu, jak on był posłem, a ja dziennikarzem Tygodnika Wprost. No to jest sympatyczny człowiek o poglądach zupełnie innych niż moje. No te postaci, które tam się przewijają w jego sprawie, no to są postaci dość zastanawiające, tak to powiedzieć, które rzeczywiście pachną rosyjskimi służbami specjalnymi i tyle. No, ta sprawa rzeczywiście jest dziwna, bo jemu zrobiono zarzuty o czyny, które de facto nie są przestępstwem, bo jemu pod szpiegostwo podciągnięto zachowania, które moim zdaniem się powinny mieścić w granicach prawa, to znaczy no, to, że inne poglądy wygłaszał na kwestię Krymu niż o jedynie słuszne, no to nie powinno być karane. Gdyby jakieś tajemnice państwowe jako poseł, który miał dostęp do tajemnic państwowych, wynosił obcym służbom, no to byłoby szpiegostwo, ale to, że facet co innego mówił o Krymie niż od niego oczekiwała władza pisowska, no to nie powinno być karane. No zobaczymy, jak się to skończy. Może kiedyś zrobię wywiad z Mateuszem Piskorskim. Zobaczymy. Igor Grześ. Witam, panie Leszku. Oglądałem ostatnio pewien materiał na YouTube i pewna pani, która jest ewidentnie przeciwlewackiej propagandzie, postawiła znak równości między feminizmem a neomarksizmem. Jak pan to skomentuje? No ta pani miała rację. No co tu innego komentować? No to przecież feminizm to jest jedna z odnóg tej ideologii antycywilizacyjnej, antyeuropejskiej, antypolskiej, antychrześcijańskiej, która pracuje nad tym, żeby od tradycyjnych ról oderwać kobiety. I to się jej w jakimś tam stopniu udaje. Panie Leszku, jak skomentuje pan fakt, że żaden poseł Konfederacji nie zagłosował przeciw ustawie o obronności państwa? Czyli posłowie w Radzie W siedzą na czterech literach, a Kowalski na front. Wie pan, no nie słyszałem o takim przypadku, żeby deputowani w jakimś kraju poszli tego kraju bronić, jak trzeba było wziąć broń za rękę. I tutaj myślę, że panowie posłowie z każdej partii by też raczej się do tego nie palili. To tak to mogę skomentować. No, módlmy się, żebyśmy nie mieli wojny, bo wojna to jest ostatnia rzecz, której nam w Polsce trzeba. Lukas 5617. Jak rozwiązać problem tak zwanego betonu w Wojsku Polskim? Wielu młodych ludzi, którzy są świetnymi żołnierzami, rezygnuje ze służby z powodu głupoty, jaka panuje w wojsku, obsadzenia stanowisk po znajomości, idioci wśród wyższych przełożonych, czy na przykład ludzie, którzy są tam tylko dla pieniędzy. Pozdrawiam. No proszę pana, no ja uważam, że trzeba całe wojsko zbudować od nowa w oparciu o na przykład coś takiego jak etos oficerski, żebyśmy mieli armię, żeby w armii było bardzo wysokie morale, bo w armii naszej no, morale nie jest za wysokie. To po pierwsze, to jest pierwsza rzecz, żeby do wojska szli ludzie z pobudek patriotycznych, bo takie zjawisko, o którym pan tutaj pisze, że ludzie sobie idą, bo to jest ciepła posadka, Zresztą to samo mamy do czynienia w służbach specjalnych. To opowiadał mi kolega, który był przez lata szefem jednej z delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że no mamy teraz taki problem, że do służb przyjmowani są ludzie na zasadzie korporacyjnej, to znaczy idą, bo jest dobra pensja, popracują trochę, a jak się znajdą inną pracę, to odchodzą ze służb do jakiejś tam korporacji na przykład, i to w wojsku jest tak samo. No to właśnie dowodzi, że trzeba ten etos oficerski, etos patriotyczny tam rozwijać i na to postawić, żeby ludzie szli do pracy czy w wojsku, czy w policji, czy w służbach specjalnych, przede wszystkim z pobudek patriotycznych, że jak ktoś idzie, to żeby potem nie odchodził, jak sobie znajdzie inną pracę za 500 czy 600 zł więcej, prawda? Druga sprawa to jest taka, że wojsko trzeba zreformować po prostu całe, na przykład zmienić system awansów. No to nie może być tak, że żołnierz od razu zaczyna od na przykład porucznika czy podporucznika. No każdy żołnierz jednak powinien zaczynać od funkcji szeregowego. Nie może być tych dowódców, prawda, generałów, co to nigdy nie byli w okopach. Więc no trzeba zmienić system szkolenia wojskowy, trzeba zdebiurokratyzować armię. Przecież tam są dziesiątki jakichś niepotrzebnych agencji mieszkaniowych, jednostek no, biurokratycznych, zupełnie nikomu do niczego niepotrzebnych, prawda, I tyle. No my Polacy mamy piękne tradycje wojskowe i trzeba do tych tradycji po prostu powrócić. Natomiast oczywiście trzeba tą armią zarządzać no, w sposób patriotyczny, ale też trzeba na czele armii, mówię o politykach, stawiać ludzi, którzy mają jakąś wizję armii. No bo na przykład pan Błaszczak to miał taką wizję armii, że trzeba być członkiem NATO, kupować amerykańskiego sprzętu jak najwięcej, czy tam koreańskiego. Kupował mnóstwo badziewia. A jak przyjdzie co do czego, to Amerykanie nas obronią, prawda? No absurdalne myślenie zupełnie, które doprowadziło do tego, żeśmy sobie w tym szale wazeliniarstwa proamerykańskiego nie kupili na przykład sprzętu obrony przeciwpowietrznej i te rakiety rosyjskie czy ukraińskie, nie wiadomo czyje, nam tam wlatywały w przestrzeń powietrzną, więc no to wymaga całościowej po prostu reformy, ale to by też, wie pan, musiało zostać powiązane z innymi elementami reformy państwa, bo to trzeba byłoby wprowadzić wojsko też do szkół, te szkoły zmienić, żeby one uczyły młodzież, żeby one wychowywały młodzież w atmosferze patriotycznej, a nie takiej skrajnie lewackiej jak teraz, żeby chłopcy w tych szkołach męskich jeszcze w podstawówce mogli się tam zaznajomić z bronią, ze strzelaniem i tak dalej. Więc to jest, no, taka reforma wojska musiałaby być elementem szerszej reformy całego państwa. Abalo 1985. Witam, panie redaktorze. Przyjmuję pańską propozycję zakładu, którą przedstawił pan w ostatnim przeglądzie tygodnia, głosząc też, że Brown zmasakruje w wyniku wyborczym Mencena. Mam na ten temat całkowicie odmienny pogląd, dlatego pozwoliłem sobie złożyć panu ciekawą propozycję zakładu, którą wysłałem na pańską pocztę internetową wraz z dłuższym uzasadnieniem mojego poglądu na sprawę. Czekam na odpowiedź, czy przyjmuje pan zakład. Pozdrawiam. Wie pan, jak ja się tu z panem założę, to zaraz jakaś apolityczna prokuratura mnie tu dojedzie za hazard uprawiany w internecie, bo jak pan wie, w Polsce hazard jest zakazany, zupełnie nie wiadomo dlaczego, bez sensu, kretyński zupełnie zapis. Także zróbmy tak, niech pan do mnie jeszcze raz napisze, bo nie dostałem tego maila, albo mi trafił do spamu i ja coś panu odpiszę prywatnie. Piotr 9797. Dzień dobry, panie Leszku, mam kilka pytań. Co pan sądzi o monarchii? Czy jest ona według pana lepsza od demokracji, czy nie? I czy mógłby pan polecić jakąś ciekawą książkę na ten temat? No to niech pan sobie przeczyta Alexego de Tocqueville'a o demokracji, to pan zobaczy, ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem demokracji, bo demokracja, w demokracji głos prostytutki i głos, prawda, geniusza mają mają takie samo znaczenie, a głupich jest wszędzie więcej niż mądrych. No, demokracja ma oczywiście swoje plusy i minusy, no tak jak prezerwatywy, prawda, też mają plusy i minusy. Ja szczerze powiedziawszy jestem większym fanem monarchii. No, te czasy największej świetności Polski to są czasy polskiej monarchii. No, Stefana Batorego, Władysława Jagieły, Zygmunta Augusta, to wszystko byli monarchowie. A czasy demokracji to są czasy, kiedyśmy Polskę doprowadzali do upadku, co teraz też robimy z determinacją i prawda, niefrasobliwością godną wodzi Raya Balu Titańskiego na Titaniku. Natomiast inna kwestia to jest taka, że jakby tą monarchię teraz można było wprowadzić, bo raczej w Europie obalenie demokracji i wprowadzenie monarchii się wydaje mało prawdopodobne. No są jeszcze na świecie monarchie, które są dobrze zarządzane i funkcjonują znakomicie, na przykład Arabia Saudyjska, prawda, no państwo, w którym jest król i rządzi w sposób taki właśnie monarchiczny, państwo się rozwija znakomicie dzięki ropie. Są te kraje arabskie, typu Zjednoczone Emiraty Arabskie. No ja akurat wolałbym mieć monarchię niż demokrację. Ktoś może powiedzieć, że no, monarchia też może być zła i podawać przykłady głupich monarchów, których mieliśmy w Polsce i nie tylko w Polsce. No to jest prawda, no nie ma ustroju idealnego, no. Co sądzi pan o papieżu Franciszku? Czy to według pana papież lewak i teologii wyzwolenia? No, papieżowi Franciszkowi odbija trochę, albo nawet bardzo, no bo on majstruje jako pierwszy papież w historii przy doktrynie, prawda? Byli papieże łajdacy, na przykład tam Bordziowie, był papież tam Bonifacy, który już nie pamiętam, który był takim no, cudzołożnikiem sprośnym ewidentnie, ale oni wszyscy, nawet jak sami siebie źle prowadzili, to nie zmieniali doktryny, a papież Franciszek jako pierwszy próbuje zmieniać doktrynę, czyli próbuje zmieniać nauczanie Kościoła wyprodukowane, wypracowane przez 2000 lat, także to jest rzecz no, szokująca zupełnie. Czy wie pan coś o realnych masońskich wpływach w Unii Europejskiej i USA, na przykład masonerii francuskiej, oraz czy możemy obecnie mówić o globalnej żydokomunomasonerii? Czy mógłby pan polecić jakąś ciekawą książkę na temat masonerii? Czytał pan na przykład Stanisława Krajskiego? Wie pan, no czytałem, panu też polecam. Ja obserwuję oczywiście masonerię, ten Wielki Wschód Francji. Obserwowałem poczynania pana Jules Trichard'a, czyli tego szefa Wielkiego Wschodu Francji, który na przykład zapowiadał wielkie spotkanie masonów w obozie w Auschwitz. Jakie są dokładnie wpływy, no to nie wiadomo, bo masoneria działa w sposób tajny, a co jest tajne, no to o tym się nie mówi. Czy napisałby pan, nie mówię, że teraz jakąś książkę, nawet mini książkę o męczeniu Wiplerze i PiS, od razu mówię, że z chęcią bym kupił i polecał innym, by jak najwięcej ludzi mogło poznać prawdę. Wie pan, no nie mam takich planów, a poza tym przy całym szacunku myślę, że no pan i pańskie grono to jest kilkadziesiąt osób, których by to zaciekawiło. Nie sądzę, żeby to była taka ciekawa pozycja, ale dziękuję serdecznie za zaufanie do mnie i do mojego warsztatu. Czy nie myśli pan o tym, żeby z materiałów felietonów z cyklu Terror Głupoty oraz Wojna z Panem Bogiem sklecić książki? No, to jest jakiś pomysł, rzeczywiście. Nie trzeba by było długo nad tym pracować, można by na przykład zatytułować jeden z rozdziałów grudzień 2024 i po prostu po kolei wstawić to, co nam pan przedstawia w odcinkach. Redaktor Michalkiewicz robi podobnie, przykładem jego książki Anschluss czy Jak czekista z czekistą. Od razu mówię, żebym kupił, gdyby pan takie książki wydał. A wie pan, to jest ciekawy pomysł, pomyślę nad tym. Dziękuję serdecznie za propozycję, może to rzeczywiście trzeba to zrobić. Zostając jeszcze w temacie literatury, kiedy ukaże się pana książka o powiązaniach Tuska i Morawieckiego z niemieckim wywiadem? No, trochę się opóźni, bo wydawca, który miał to wydać, mi wypowiedział umowę na ten temat, więc muszę sam tą książkę wydać. Muszę się z tym muszę z tym sobie jakoś poradzić, ale będzie, spokojnie. Książkę wiem, że sobie sam już złożył, znaczy składacz zaufany kolega mi już złożył, także teraz korekta. Potem okładkę już nawet mam zrobioną, o to państwu za tydzień pokażę. No i trzeba będzie teraz jeszcze zrobić jakieś przesunięcia budżetowe w swoim skromnym budżecie dziennikarskim, żeby wydrukować tą książkę, no i żebym już mógł ją na targach książki patriotycznej sprzedawać. Skoro korona pana Grzegorza Brauna pozostanie jedyną oraz w miarę sporą, prawdziwie patriotyczną siłą, to czy w takim razie nie byłoby rozsądnie ze strony pana Grzegorza, by podjąć jakąś ściślejszą współpracę z innymi prawdziwymi patriotami? Witoldem Gadowskim i jego ruchem obrony Polaków, Januszem Korwin-Mikke, Stanisławem Michalkiewiczem, profesorem Mirosławem Piotrowskim, profesorem Adamem Wielomskim, doktorem Leszkiem Sykulskim, Stanisławem Żółtkiem. Jaka jest pana opinia na ten temat i czy mógłby pan ewentualnie coś zrobić w tej kwestii, zainicjować jakieś rozmowy? Z góry dziękuję za odpowiedź na wszystkie pytania. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. No panu też samych serdeczności i dużo zdrowia. Wie pan, no ja nie bardzo wiem, co ja miałbym tu robić, no bo moje pośrednictwo nie jest potrzebne. Myślę, że panowie są w stanie beze mnie się dogadać i bez mojej pomocy równie dobrze jak ze mną. No i to trzeba chcieć z obu stron i mam nadzieję, że ta chęć jakoś po wyborach dojrzeje. No, ja uważam, że i tak jak chodzi o wybory prezydenckie teraz i w ogóle o perspektywę wyborów parlamentarnych, polski obóz patriotyczny, mówię o tym obozie właśnie skupionym wokół Brauna, o tych faktycznych patriotach, zrobił bardzo duży skok do przodu w odzyskiwaniu Polski. Ja zresztą mam takie wrażenie, że elektoratem Brauna i Korony w przyszłości stanie się bardzo dużo osób, które się rozczarowały PiS-em i bardzo duża część Polonii, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Także ten ruch będzie rósł w siłę, to tego jestem pewien. Witam. Chciałbym zapytać o to, co myśli pan o Krzysztofie Lechu Łukszy, niegdyś w Realu 24, który pluje w internecie na patriotów i wszystkich normalnych ludzi. Czy możliwa jest przemiana z człowieka o prawicowych poglądach na kompletnego lewaka, jaka nastąpiła w jego przypadku? Pozdrawiam i dziękuję za wszystko, co pan robi. No. Proszę bardzo, bardzo mi miło, że pan to docenia. Wie pan, nic, ja przestałem śledzić Krzysztofa Lecha Łukrze, jak on dokonał swojej wolty i tyle, no co mam na ten temat odpowiedzieć. No każdemu wolno zmieniać poglądy, co mogę powiedzieć więcej. No, niech sobie idzie swoją drogą, no szczęść mu Boże. Panie redaktorze, jaką świnię może podłożyć bezpieka Grzegorzowi Braunowi w związku z wyborami? Czy trzy wielkie stacje telewizyjne zastosują taką samą świnię? Czy możemy zakładać, że świni nie będzie? Niech pan obejrzy jutro mój przegląd tygodnia, to się pan dużo dowie na ten temat. Czy Grzegorz Braun spotka się ze szlabanem medialnym? Czy możemy wygrać dzięki ostrej wojnie plakatowej zaniedbywanej w ostatnich latach przez większe obozy? Wie pan, no, nie wiem, czy się spotka ze szlabanem medialnym. Trochę się spotyka, ale trochę walczy. Na YouTubie jest bardzo popularny. Czy w obecnym stanie państwa polskiego obywatele mogą mieć jakiś pożytek z partii centrowej? No tak, no, że odbierze trochę z lewicy i trochę prawicy. Będzie sobie taka partia centrowa, która będzie miała dużą zdolność koalicyjną, tak jak PSL. W jaki sposób władza będzie kontrolowała, czy mieszkaniec Unii Europejskiej chodzi w starym ubraniu bawełnianym, czy w jakimś nowym z przemytu? Jak pan sobie wyobraża realną egzekucję bawełnianej prohibicji? No proszę pana, bardzo prosto. Na przykład poprzez obrót bezgotówkowy, który będzie kontrolą wszystkiego, co pan, każdej transakcji, jaką pan robi, dostanie pan odgórny limit na ubrania i będzie pan mógł kupować tylko w tym sklepie, który nie ma bawełnianych przedmiotów, prawda? Czyli jak idzie pan, jak prawda, są sklepy, no to one będą musiały zadeklarować, że nie mają produktów bawełnianych, to po pierwsze. No po drugie, na przykład przy przekraczaniu granicy państwowej będzie mogła być kontrola na okoliczność, czy pan ma produkty bawełniane, czy pan nie ma. Także to państwo ma narzędzia do stosowania takiego, egzekwowania nawet najgłupszych przepisów i będzie to samo robić. Jakiej liczby urzędników cywilnych Polska nie powinna przekraczać? Wie pan, no, nie wiem, za czasów Stefana Batorego, kiedy nie było komputerów, a Polska sięgała za Kijów i Smoleńsk, to król Batory miał 1000 urzędników. Ja myślę, że w 1000 urzędników to byłby taki limit, który by wystarczył do sprawnego zarządzania państwem. Tylko to państwo trzeba byłoby wycofać z obszarów tych, w których działa, jest agresywne, a nie jest potrzebne zupełnie, na przykład w obszarze rodziny, kontroli rodziny, prawda? Wszystkich tych kuratorów od rodziny, asystentów rodziny ja bym wyrzucił jednego dnia. Z pożytkiem zresztą też dla nich, bo oni by się wtedy musieli zacząć zajmować czymś pożytecznym. Czy mamy prawo zakładać, że skutkiem unijnego ekoterroryzmu będzie emigracja najpracowitszych ludzi z Europy? Czy unijni ekoterroryści wkalkulowali sobie taką emigrację w swoje plany i działania? Wie pan, ja nie wiem, bo ja nie siedzę w psychopatycznych umysłach ekoterrorystów. Natomiast czy się możemy tego spodziewać, że najbardziej pracowici ludzie wyjadą z Europy? No pewnie już wyjeżdżają, a teraz będą mieli nowy kierunek, bo za Trumpa Stany Zjednoczone, które wyrzucą imigrantów, którzy tam są nielegalnie, będą przecież potrzebowali mądrych ludzi, żeby rozwijać amerykańskie sektory gospodarki, bo przecież normalnie zarządzane państwo jest otwarte na przyjmowanie ludzi mądrych, żeby prawda, budowali gospodarkę i dobrobyt państwa, więc tak się spodziewam, że tak będzie. Jak pan sobie wyobraża skutki wdrażania polityki odbetonowania miast według nowej ustawy? Czy w imię ekologii będziemy taplać się w błocie? Czy miasta wykpią się poprzez zastosowanie betonu perforowanego, wyliczając ogólną sumę dziurek? Wie pan, no to socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju i tutaj będzie dokładnie tak samo. No pewnie zbierze się jakaś grupa ludzi, która będzie chciała się od tego uwolnić i będą prawda walczyć o to, żeby uznano, że to co jest, że ten beton to nie jest beton, tylko jakaś tam nowa forma asfaltu i tak dalej. No to wie pan, no pyta mnie pan o problemy kretyńskie, które są immanentną cechą socjalizmu. No zobaczymy, co tutaj życie przyniesie. No tak samo jak mnie pan pytał przed chwilą o tą bawełnę, no to wie pan, no to ja nie jestem w stanie wymyśleć, jaki będzie poziom głupoty eurosocjalistów rządzących Polską, ale albo przecież głupota nie ma granic, prawda? To tak samo. I tutaj, proszę pana, Tak samo no, trudno mi sobie wyobrazić, jaka będzie reakcja. No, może ktoś zacznie importować bawełnę, twierdząc, że to nie jest bawełna, może powstanie jakaś druga definicja, prawda, bawełny i będzie bawełna lepsza i gorsza, a może po prostu się ruch przemytniczy powstanie przy pomocy samochodów dyplomatycznych. No, to wszystko jest możliwe. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że działa moja specjalna grupa byłych policjantów, prywatnych detektywów, prawników, analityków, która pomaga Państwu rozwiązywać różne zagadki, różne problemy. Moja najnowsza książka Vendetta, książka o mafii, która już zbiera wśród jej czytelników bardzo dobre relacje. Nie zapominajcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Zbliżam się do 70 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym już niebawem ten próg przekroczyć. Pamiętajcie Państwo o lajkowaniu, udostępnianiu moich materiałów, komentowaniu dla zasięgów, a tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego oraz linki do Patronite'a, do PayPala, do zrzutki. Będę Państwu bardzo gorąco wdzięczny za wszelkie formy wsparcia. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.